radiowo-internetowe studium biblijne.
Przed mikrofonem Jerzy Olszówka, witam w niedzielne popołudnie i zapraszam do wysłuchania radiowo-internetowego studium biblijnego. Dzisiejszy wykład, zatytułowany Jezus Chrystus w wierze starożytnego Kościoła, poprowadzi ksiądz profesor Antoni Żurek. Co na temat Jezusa Chrystusa mówił starożytny Kościół?
To, czego Kościół pierwszych wieków uczył o Jezusie Chrystusie, zawarte jest w oficjalnych orzeczeniach kościelnych oraz w nauczaniu poszczególnych ojców Kościoła. Z tym zagadnieniem wiąże się także bogata sfera pobożności, czy to zbiorowej, czy indywidualnej, oraz przejawy kultu. Jest to materiał niezwykle bogaty, bo też materia jest niezwyczaj ważna. Przecież z osobą Jezusa Chrystusa wiąże się najważniejsze prawdy wiary chrześcijańskiej. Na nim ta wiara się opiera. Osobista relacja do Chrystusa stanowi o tożsamości chrześcijanina. Z tego obszernego materiału postaramy się przybliżyć najważniejsze wątki, koncentrując się tylko na najistotniejszych kwestiach. Wypada więc zacząć od spraw fundamentalnych, czyli od tego, co stanowiło przedmiot wiary. Innymi słowy, jakie było przesłanie Kościoła na temat Chrystusa oraz co z Niego musiał poznać i przyjąć z wiarą kandydat do chrztu. Innymi słowy, bez czego nikt nie mógł się uważać za chrześcijanina. Wprawdzie nie istniał wtedy jeszcze żaden katechizm, który by syntetycznie zbierał tego typu prawdy, ale można je poznać z innych ówczesnych dokumentów. Najważniejsze prawdy wiary dotyczące Jezusa Chrystusa, jakie starożytny Kościół stara się przekazać i wyjaśnić swoim członkom, wyrażone są przy pomocy formuł albo, jak się czasem mówi, artykułów chrystologicznych zawartych w starożytnych wyznaniach wiary. Takie wyznania wiary istniały od samego początku istnienia Kościoła. Tworzono je głównie z myślą o kandydatach do chrztu, którzy przed chrztem byli zobowiązani do poznania najważniejszych prawd wiary, a przy chrzcie publicznie je wyznać. Wprawdzie tworzono je na poziomie kościołów lokalnych, ale wszystkie one były do siebie podobne. Wystarczy zatem przeanalizować te formuły, czy jak kto woli, artykuły, poświęcone osobie Jezusa Chrystusa, by przekonać się, co Kościół głosił o Chrystusie i w co wierzył. Pomocą w ich zrozumieniu są objaśnienia zawarte w katechezach z tego okresu. Używając języka bardziej teologicznego, możemy powiedzieć, że w ten sposób poznajemy istotę chrystologii wczesnochrześcijańskiej. Analiza wszystkich znanych nam wyznań wiary byłaby zajęciem bardzo czasochłonnym i żmudnym. Dla naszych potrzeb wystarczy przypatrzyć się tym, które uchodzą na najbardziej reprezentatywne. Za takie można uznać te, które zostały przyjęte na Soborze w Nicei w 325 roku i uzupełnione w Konstantynopolu w 381 roku oraz tzw. symbol apostolski. Będzie tym łatwiej analizować, że pierwsze jest używane w naszej liturgii mszalnej, a tym samym jest znane większości wierzących, a drugie to znany z pacierza skład apostolski. Jedno i drugie składa się z trzech zasadniczych części. Pierwsza część poświęcona jest osobie Boga Ojca, druga Synowi Bożemu, a trzecia Duchowi Świętemu. W artykule dotyczącym Jezusa Chrystusa jest wyrażona prawda o tym, kim On jest oraz tak zwany kerygmat. Nas interesuje ten pierwszy element, który w wyznaniu nicejsko-konstantynopolitańskim brzmi: wierzę w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, zrodzonego z Ojca przed wszystkimi wiekami, Boga z Boga, światłość ze światłości, Boga prawdziwego z Boga prawdziwego, zrodzonego, a nie uczynionego, współistotnego Ojcu, przez którego wszystko się stało, co jest w niebie i co na ziemi, który dla nas ludzi, dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i przyjął ciało za sprawą Ducha Świętego z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. W składzie apostolskim część ta jest nieco krótsza i brzmi: wierzę w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, Pana naszego, który za sprawą Ducha Świętego narodził się z Maryi Dziewicy. Część ta w jednej i drugiej wersji mówi o tym, kim jest Jezus Chrystus, albo też wyjaśnia Jego boskie i ludzkie pochodzenie. Innymi słowy, Kościół oficjalnie głosił, że Chrystus był Bogiem i człowiekiem. Jak widzimy, wyrażone to zostało w oryginalny sposób, wymagający bliższej analizy. Prawdę o Jezusie Chrystusie jako o Bogu, czyli o Jego boskim pochodzeniu, wyrażono przy pomocy tytułów, albo jak to woli, Jego imion. Zamieszczono ich tam kilka, z pewnymi objaśnieniami. Brzmią one niby zrozumiale, ale z całą pewnością prawdziwe ich znaczenie byłoby dziś trudno wyjaśnić, gdyby o to zapytać przeciętnego wierzącego. Każdy z użytych w tym artykule terminów ma swoje określone znaczenie oraz historię umieszczania go w wyznaniu wiary, co też nie jest przypadkowe. Nawet kolejność wymienionych tytułów nie jest w tym wypadku bez znaczenia. Do wyznania wiary były dołączone sukcesywnie, najczęściej w miarę konieczności, doprecyzowania kolejne prawdy o Jezusie Chrystusie. Było bowiem tak, że jak pojawiły się jakieś błędne opinie na jego temat, to Kościół najczęściej reagował na to nowym tytułem chrystologicznym.
W pierwszym zdaniu Chrystus został nazwany Panem. Co to znaczy?
Zaraz na początku Chrystus został nazwany Panem, po grecku Kyrios, a po łacinie Dominus. Historia stosowania tego tytułu jest bardzo interesująca, choć w pełni nie do końca wyjaśniona. Trzeba nam bowiem pamiętać o tym, że został zaczerpnięty z języka potocznego. W ten sposób zwracano się do cesarza albo wysoko postawionych dostojników państwowych. Wprawdzie w ustach chrześcijan, gdy tak odnosili się do Chrystusa, termin ten nabierał szczególnego znaczenia, ale jakieś tam odniesienia do tego codziennego znaczenia pozostawały. Termin pojawia się w greckich tłumaczeniach pism Starego Testamentu, gdzie zastępował termin Jahwe. Odnoszono zatem ten tytuł do Boga i Jego imieniem. Wskazuje na to władzę i panowanie Boga. W odniesieniu do Chrystusa taki tytuł pojawia się już w pierwszych tekstach Nowego Testamentu. Jest to więc jeden z najstarszych tytułów nadawanych Chrystusowi. Najczęściej używał go święty Paweł, co z całą pewnością dowodzi, że taki tytuł Chrystusa był popularny wśród pierwszych chrześcijan. Wydaje się, że wynikało to z chęci podkreślenia jego ścisłych relacji z Bogiem Ojcem. W ten sposób wskazywano na uprawnienia Chrystusa, na jego władzę, przysługującą tylko Bogu. Jak wspomniałem, w czasach działalności apostołów tytuł Pan był stosunkowo często stosowany w odniesieniu do Chrystusa. Jednakże pod koniec pierwszego wieku ta intensywność znacząco zmalała. W pismach tzw. ojców apostolskich, a więc pierwszych pisarzy chrześcijańskich, ten tytuł pojawia się rzadko. Autorzy współcześni wiążą ten fakt z panowaniem cesarza, zmarłego w 96 roku Domicjana, który kazał się nazywać Panem i Bogiem. Dominus et Deus. Jest to więc możliwe, że chrześcijanie, chcąc uniknąć trywialnych skojarzeń i zestawienia Chrystusa z cesarzem, pretendującym do rangi Boga, unikali stosowania tego tytułu. Gdy jednak to niebezpieczeństwo minęło, albo stało się przynajmniej mniejsze, tytuł na nowo wrócił do słownictwa chrześcijańskiego i poczynając od III wieku stał się trwałym elementem większości wyznań wiary. Tak więc chrześcijanie swoje wyznanie wiary w Jezusa Chrystusa rozpoczynali od stwierdzenia, że jest Panem, czyli że posiada tę samą władzę, co Bóg Ojciec.
Drugi tytuł wymieniony w symbolu nicejskim to imię Jezus Chrystus.
To są dwa imiona, ściśle połączone ze sobą, choć mogą występować oddzielnie i niezależnie. Jezus to ziemskie imię własne Syna Bożego w Jego ludzkim wcieleniu. Zostało ono objawione przez anioła, bo w chwili zwiastowania Maria usłyszała: nadasz mu imię Jezus. Było to, jak wiadomo, imię spotykane wcześniej w Izraelu. Oznaczało mniej więcej tyle, co Jahwe jest ratunkiem, albo Jahwe ratuje, zbawia. Pod tym imieniem znano Syna Bożego, gdy chodził po drogach Palestyny w czasie swej ziemskiej działalności. To imię wskazuje na konkretną postać historyczną, mającą swoje bardzo ludzkie konteksty. W stosunku do Syna Bożego używali go przede wszystkim świadkowie jego życia i działalności. Tak zapewne zwracali się do niego też bliscy, znajomi. Do tego imienia pierwsi chrześcijanie dołączyli drugi członek, który brzmi Chrystus, czyli w tłumaczeniu na język polski namaszczony albo pomazaniec, co jest odpowiednikiem żydowskiego terminu Mesjasz i tak jest często w tłumaczeniach. To imię z kolei oznaczało posłannictwo, jakie spełniał historyczny Jezus z Nazaretu. On sam nie przedstawiał się tym imieniem, choć wskazywał na mesjańskie swoje czyny. Oba te łony zostały w czasach apostolki połączone, bo jak mówiła pierwotna katecheza, Jezus jest Chrystusem. Tak więc pierwszy człon imienia wskazuje na historyczną postać, choć ma też swoją teologiczną treść, a drugi człon tego imienia jest wyznaniem wiary w mesjańskie posłannictwo Jezusa z Nazaretu. Tytuł Jezus Chrystus pojawia się w najstarszych wyznaniach chrzcielnych, co nikogo nie dziwi, bo wyrażał przecież fundamentalną prawdę chrześcijańskiej wiary. Był poniekąd streszczeniem istotnych praw wiary dotyczących Jezusa. Mówił o historycznej osobie, którą uważano za pomazańca Bożego. Przystępujący do chrztu wyznawał, że wierzy w mesjańskie posłannictwo Jezusa Chrystusa. W najstarszych tekstach wczesnochrześcijańskich spotykamy zwrot zarówno Jezus Chrystus, jak też Chrystus Jezus. Kolejność członów tego tytułu miała jednak znaczenie drugorzędne. Dziś dla historyków i teologów stanowi przede wszystkim pomoc w ustalaniu zależności między poszczególnymi wyznaniami wiary. Każdego kandydata do chrztu pytano, czy wierzysz w Jezusa Chrystusa. W tym pytaniu, jak wyjaśnił w II wieku Justyn w swojej apologii, pytano katechumena o to, czy uznaje, że Jezus z Nazaretu to wcielony Logos, który został namaszczony. Odpowiedź twierdząca na to pytanie była bardzo znacząca, zwłaszcza w przypadku katechumenów nawróconych z judaizmu, a to dlatego, że jak wyjaśniał katechumenom jeden z ojców Kościoła, Żydzi nie wierzą, iż Jezus jest Chrystusem, czyli obiecanym Mesjaszem. Wiadomo, że na samym początku chrześcijaństwa większość wyznawców Chrystusa rekrutowała się z judaizmu. Gdy zatem na chrzcie wyznawali wiarę w Jezusa Chrystusa, to tym samym uznawali, że Jezus z Nazaretu jest zapowiedzianym przez proroków pomazańcem Bożym, który miał przyjść. Dla nawróconych pogan, zwłaszcza z tych nieznających języka greckiego, imię to nie miało aż tak wielkiego znaczenia i przesłania teologicznego. W mniejszym stopniu dostrzegali jego mesjańskie przesłanie. Bardziej imię to kojarzyło im się z historyczną osobą Jezusa z Nazaretu.
Credo z 381 roku dodaje: Syn Boży, zrodzony z Ojca jednorodzony, zrodzony z Ojca przed wszystkimi wiekami.
Syn Boży jest tytułem spotykanym w Piśmie Świętym. W sposób przenośny tak nazywano osobę mającą specjalne względy u Boga, jak to mówiono, ale mógł ten termin mieć także sens dosłowny. Wprawdzie w czasie swej ziemskiej działalności Jezus Chrystus sam wobec siebie nie używał tytułu Syn Boży, ale pośrednio potwierdzał słuszność jego stosowania w stosunku do Niego. Zgadzając się na ten tytuł, domagał się właściwego, czyli dosłownego jego rozumienia. Na dowód tego, że nie traktował tego tytułu w sensie przenośnym, podkreślał swoje bliskie relacje z Ojcem Niebieskim, dodawał dowody swojej boskiej mocy, cierpliwie prostował niewłaściwe rozumienie tego tytułu. Ewangeliści, a następnie autorzy innych pism nowotestamentalnych nadają Jezusowi tytuł Syna Bożego dla ukazania Jego boskiej natury. Przyjmują więc dosłowne znaczenie tego terminu. Tytuł mógł występować samodzielnie, ale zawsze było wiadomo, o kogo chodzi. To określenie miało za cel ukazanie wyjątkowego charakteru synostwa Bożego, z jakim mamy do czynienia w przypadku Jezusa Chrystusa. Wyznanie, że Jezus z Nazaretu był Synem Bożym, należało do najstarszych i najważniejszych formuł w chrześcijańskim credo. Wiara w boskie pochodzenie Jezusa ma przecież fundamentalne znaczenie dla chrześcijan, leży u podstaw ich wiary. Tytuł Syn Boży Jednorodzony był podawany najczęściej w pełnym brzmieniu, ale mógł być również formułowany w nieco inny sposób. W tekstach patrystycznych czasem jest mowa o Synu Jedynym, kiedy indziej jest mowa o Ojcu i Jego Synu. Określenie jednorodzony albo jedyny częściej zaczęło pojawiać się pod koniec II wieku po Chrystusie. Niewątpliwie użycie terminu jednorodzony jest aluzją do ewangelicznej formuły, bo tak jest nazwany przez autora czwartej Ewangelii, ale również do przypowieści o przewrotnych rolnikach, do których właściciel posyła jedynego ukochanego syna. W ten sposób chciano podkreślić identyczność odwiecznego Syna z Jezusem, który narodził się w Betlejem. W tym tytule wyraża się też chęć podkreślenia jedynego charakteru synostwa Jezusa, Jego pierwotnej bliskości z Bogiem i całkowitej odmienności od przybranego synostwa ofiarowanego innym ludziom. Jest to więc sposób na podkreślenie szczególnej relacji Jezusa Chrystusa z Ojcem i bycie przedmiotem Jego wyjątkowej miłości. To miało szczególne znaczenie wtedy, gdy pojawiały się próby kwestionowania bóstwa Chrystusa. Tytuł ten nie był mimo wszystko jednoznaczny, zwłaszcza dla człowieka żyjącego w tamtych czasach.
Dlaczego? Co było w tej formule niejasne?
Trudności wynikały przede wszystkim z użycia terminu syn, który wnosił pewne dwuznaczności. Termin ten, zrozumiany dosłownie, zakłada naturalną różnicę między ojcem i synem. Upraszczając, wystarczy powiedzieć, że ojciec musi być wcześniejszy, to znaczy starszy od syna. W warunkach ziemskich jest to oczywiste i zrozumiałe. Gdy jednak przeniesiemy to w sposób dosłowny na relacje w Bogu, możemy dojść do błędnych wniosków. Okaże się bowiem, że syn był, mówiąc w cudzysłowie, później niż ojciec, co oznaczałoby, że nie jest odwieczny, co jest jedną z prerogatyw boskich. Drugą trudnością związaną z terminem syn jest wynikająca z ówczesnego kontekstu społecznego. W społeczeństwie rzymskim bardzo rozpowszechniony był zwyczaj usynawiania, czyli adoptowania. Pater familias, czyli głowa rodziny, mógł przyjąć do rodziny nowego członka. W sensie prawnym stawał się on pełnoprawnym członkiem rodziny, ze wszystkimi prawami wynikającymi z faktu przynależności do rodziny. Ten zwyczaj praktykowano zwłaszcza odnośnie chłopców, a nawet dorosłych mężczyzn. W ten sposób, w przypadku braku męskiego potomstwa, zapewniano sobie męskiego dziedzica. Gdyby formułę Syn Boży odczytać w tym kontekście, w świetle tak pojętego synostwa, to wówczas Syn Boży byłby różny od Ojca w swojej istocie. Nie miałby natury Bożej, choć może wiele innych boskich atrybutów. Byłoby to synostwo, ale w sensie przenośnym, bo w gruncie rzeczy chodziłoby o stworzenie w specjalny sposób obdarowane przez Boga i pozostające z Nim w specjalnych relacjach. O takich, w cudzysłowie, synach Bożych mówiło Pismo Święte. Tak przecież nazywano ludzi pozostających w specjalnych, bliskich relacjach z Bogiem. Nikt przy tym nie miał wątpliwości o ich czysto ludzkiej naturze. Natomiast myślenie w takich kategoriach o Chrystusie stawało się herezją, gdyż odmawiano mu w ten sposób bóstwa. Tego typu wyjaśnienia rzeczywiście się pojawiły. Byli tacy teologowie, którzy dowodzili, że jest on Bogiem tylko z nazwy. Tak na przykład twierdził w IV wieku Ariusz i jego zwolennicy. Arianie, czyli zwolennicy Ariusza, godzili się na nazywanie Chrystusa Synem Bożym, ale nie uważali, by był on prawdziwym Bogiem. Uważali go za specjalne i jedyne stworzenie Boga Ojca, powołane przez Niego do istnienia, a potem w wyjątkowy sposób usynowione, czyli adoptowane. Ich zdaniem można się zgodzić na wyjątkowy charakter tego synostwa, ale to nie zmienia faktu, że nie jest ono odwieczne i nie jest z natury Ojca.
Czy można było te wątpliwości rozwiać?
Próbowano te wątpliwości i związane z tym błędne opinie usunąć, a sformułowania z credo doprecyzować. Do wyznania wiary wprowadzono kilka dodatkowych objaśnień. Najpierw pojawiło się wyjaśnienie, zrodzony z Ojca przed wszystkimi wiekami. Miało to rozwiać wątpliwości co do charakteru tego synostwa wykluczającego adopcję. Jednocześnie jest mowa o odwiecznym zrodzeniu, co wyklucza jakikolwiek początek. Pojawiły się bowiem tłumaczenia o specjalnym zrodzeniu, równoznacznym ze specjalnym stworzeniem. Następnie jeszcze uściślono Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. To odpowiedź na bardzo ciekawą argumentację zwolenników Ariusza. Jedną z tez głoszonych przez nich było stwierdzenie, że Syn jest Bogiem tylko z nazwy. Na dowód słuszności swego twierdzenia przytaczali tekst prologu Ewangelii Świętego Jana. W pierwszych słowach jest tam napisane: Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. W wersji greckiej, a taka była podstawą egzegezy Ariusza, w pierwszym przypadku słowo Bóg zostało użyte z rodzajnikiem tu, teu. W drugim bez rodzajnika. Odwołując się do gramatyki języka greckiego, Ariusz tłumaczył, że tylko w pierwszym przypadku jest mowa o Bogu prawdziwym. Natomiast słowo Bóg bez rodzajnika było według niego rzeczownikiem o znaczeniu ogólnym. Nie oznaczało konkretnego Boga, ale Boga w znaczeniu bardzo ogólnym. Stąd nawet formułę Bóg z Boga Arianie mogli przyjąć, nadając jej tylko specyficzny sens. Syna mogli nazywać Bogiem, choć nie w sensie ścisłym, ale szerokim. Formuła Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego była w tym sensie doprecyzowaniem i uściśleniem formuły Bóg z Boga, która pojawiła się jako pierwszą odpowiedź na tezy Ariusza.
Ciekawe w tym zestawieniu jest określenie światłość ze światłości.
Jest jeszcze inna próba wyjaśnienia prawdziwego synostwa Bożego. Była odpowiedzią na zagrożenia dla wiary w Jezusa Chrystusa pojawiające się bardzo wcześniej. Po raz pierwszy formuła ta pojawiła się w chrześcijańskich tekstach teologicznych na przełomie II i III wieku. W obecnej takiej formie jest znana z dzieł Tertuliana, ale sama idea była wcześniejsza. Było to nawiązanie do bardzo wczesnych obrazowych sformułowań autorów chrześcijańskich, którzy odwołując się do obrazu światła zapalonego od innego światła, starali się w sposób przystępny wyjaśnić relację Chrystusa do Boga Ojca. Obraz ten o tyle był łatwiejszy do zastosowania, że w pismach Nowego Testamentu Syn Boży jest przedstawiany jako prawdziwa światłość. Do obrazu światła nawiązywali pierwsi apologeci chrześcijańscy przedstawiający prawdę o Trójcy Świętej. Mówiąc o źródle światła i pochodzącym od niego blasku, autorzy ci mogli w sposób prosty ukazać jedność osób w Trójcy Świętej, przy jednoczesnym ich zróżnicowaniu. Blask nie jest przecież tym samym, co źródło światła, a jednocześnie blasku nie można bez źródła pomyśleć, ani też nie ma źródła światła, które by nie rodziło blasku. Ten sposób tłumaczenia tajemnicy Trójcy Świętej przez odwołanie się do obrazu światła było tyle aktualny, że w tym czasie również gnostycy przywoływali podobne skojarzenia do ukazania swej wersji boskiego świata. W obecnie znanej nam formie formuła światłość ze światłości na określenie drugiej osoby Trójcy Świętej pojawiło się w synodalnym wyznaniu wiary w Cezarei na początku IV wieku. Trudno dziś określić motywy, jakimi kierowali się biskupi obradujący na tym synodzie, by tę formułę wprowadzić do credo. Prawdopodobnie z tego środowiska wersja ta trafiła do symbolu nicejskiego. Formuła miała zatem za sobą dość długą historię, a użyta w Nicei miała służyć do odparcia w obrazowy sposób twierdzeń o różnicy między ojcem a synem, wyrażała ich jedność. W późniejszym okresie tylko sporadycznie można spotkać tę formułę w wyznaniach wiary, a już wcale w debatach teologicznych, ani też w katechezach.
Wreszcie współistotny ojcu.
Jest to najbardziej znane i najsłynniejsze określenie zawarte w nicejskim wyznaniu wiary, czyli uchwalonym na soborze w Nicei w 325 roku. Sobór ten w sposób specjalny zajął się herezją Ariusza i szukał sposobów, aby ją jednoznacznie potępić. Ojcowie soborowi chcieli w sposób jednoznaczny odrzucić ariańskie twierdzenie, jakoby syn mógł być stworzeniem i pochodził z niczego i że nie jest takim samym Bogiem jak ojciec, albo że Bogiem dopiero został. Tym samym odrzucali możliwość porównania odwiecznego zrodzenia Syna Bożego do zrodzenia innych stworzeń. Według soborowych ustaleń syn ma tę samą naturę co ojciec, a zatem jest prawdziwym Bogiem. W przekonaniu autorów pomysłu wprowadzenie terminu współistotny albo równy w istocie, greckie homoousios, do credo, zabieg ten miał w sposób jednoznaczny odrzucić wszelkie pomysły ariańskie kwestionujące rzeczywistą jedność i równość w bóstwie Syna z Ojcem. Określenie współistotne znalazło się tylko w soborowym wyznaniu wiary, które później rzadko było używane w czasie chrztu, ale do liturgii mszalnej weszło dużo później. Przez długi czas stanowiło przedmiot debat teologicznych, bo było zrozumiałe głównie dla specjalistów w tej dziedzinie. Intencje były zatem dobre, ale jak się później okazało, sporów to nie zakończyło. Złożyło się na to kilka powodów. Przede wszystkim termin współistotny nie był wcześniej używany w teologii chrześcijańskiej. Był to termin filozoficzny, odwołujący się do pojęcia natury, czyli istoty. Nie było to pojęcie jednoznaczne i na temat jego znaczenia filozofowie toczyli debaty. W dodatku Pismo Święte nigdy nie używa tego terminu w odniesieniu do Boga. Nie był to zatem termin biblijny, a do soboru, w Nicei, w dyskusjach na temat Boga starano się używać tylko pojęć biblijnych. Dopiero w burzliwych debatach, jakie nastąpiły po Nicei, ustalono właściwe znaczenie terminu współistotny i zasadność jego użycia. Powoli do niego się przyzwyczajano i przestano kwestionować jego obecność w credo. Termin współistotny z czasem stanie się słowem kluczem w dalszych debatach teologicznych. W taki oto sposób doszło do określenia boskiej natury Jezusa Chrystusa. Być chrześcijaninem oznaczało w tę boską naturę uwierzyć, uznać w jego boskie pochodzenie, a nawet jeżeli się tej tajemnicy nie rozumiało.
Dzisiejszy wykład zatytułowany Jezus Chrystus w wierze starożytnego Kościoła poprowadził ksiądz profesor Antoni Żurek. Na zakończenie tradycyjnie pytanie konkursowe. Jakie słowo wyrażało prawdę o równości Jezusa Chrystusa z Bogiem Ojcem? Odpowiedzi na pytania prosimy kierować pod adres mailowy studium@gost.pl lub pocztą tradycyjną Studium Biblijne, Plac Katedralny 1, 33100 Tarnów. Nagrodami w tym konkursie są książki ufundowane przez wydawnictwo Biblos. Wszystkich zapraszamy na stronę internetową studium.tarnów.gost.pl. Tu znajdziecie Państwo zakładkę Studium Biblijne i wykłady oraz Lectio Divina. Zapraszamy do zapisywania się na wykłady radiowo-internetowego Studium Biblijnego. Wszystkie zapisane osoby oraz wszyscy uczestnicy w konkursach będą mogli otrzymać na zakończenie studium pamiątkowe certyfikaty. A główną nagrodą w naszym konkursie jest udział w pielgrzymce do Ziemi Świętej. Udział w konkursie będą brały te osoby, które będą przesyłane na nasz adres prawidłowe odpowiedzi. Losowanie nagrody podczas ostatniego spotkania w czerwcu. Nagrodę ufundowało Biuro Pielgrzymkowe Trinity, które od lat pielgrzymuje z naszymi diecezjanami po Ziemi Świętej. Więcej informacji na stronach internetowych naszego studium. Zapraszamy na Pielgrzymi Szlak.
Radiowo-internetowe Studium Biblijne. W każdą niedzielę o 14.30. Powtórka w poniedziałek po 20.00 oraz w internecie na stronie diecezji tarnowskiej.